Radiu RMF 24 wracamy po raz kolejny do Sejmu. Na trwającym posiedzeniu posłowie zajmą się ustawami antyalkoholowymi. Jedną z nich przygotowała Lewica. A na linii sejmowe studio radia RMF FM Kacper Wróblewski i jego goście. Witamy.
Dzień dobry, a z nami jest posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry.
Ustawa antyalkoholowa Lewicy, ale też Polski 2050. Pierwsze czytanie na tym Sejmie. Z tego, co pamiętam, tak szybko z głowy, zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, nocna prohibicja, zakaz promocji i reklam alkoholu.
Tak, my wzajemnie popieramy nasze projekty. Lewica popiera projekt Polski 2050. Polska 2050 popiera projekt Lewicy. Mam nadzieję, że te projekty będą obydwa procedowane i w miarę szybko tą ścieżkę proceduralną sejmową przejdą.
Rozmawiałem z politykami Koalicji Obywatelskiej. Mówią, że zgodzimy się na pewno na zakaz sprzedaży, zakaz reklamy, zakaz promocji alkoholu, no ale ciężko będzie przekonać wszystkich do zakazu sprzedaży na stacjach paliw na przykład.
Bo będzie to na pewno ze szkodą dla tych, którzy opierają zyski swoich firm na sprzedaży nie tyle paliwa, ile sprzedaży właśnie alkoholu. Sprzedaż alkoholu jest dochodowym zajęciem i rzeczywiście będzie sporo płaczu, bo będą utracone zyski, być może parę osób będzie musiało zamknąć interes.
No pojawiały się też takie głosy, że Andrzej Domański, minister finansów, nigdy nie da zielonego światła na
to. To jest kwestia też zysków dla państwa. Zwiększona sprzedaż alkoholu, no to są większe zyski dla państwa, ale my musimy zważyć te dobra, które są dobrami finansowymi dla państwa z kosztami, które są i kosztami finansowymi, bo leczenie, przedwczesna śmierć, te koszty, które są wszystko, można przeliczyć oczywiście na pieniądze, te wszystkie koszty nie tylko leczenia, ale i wsparcia, opieki nad rodzinami dotkniętymi przez alkohol. W Polsce rodzą się dzieci, które są pijane na wejściu. To są dzieci, które mają FAS, czyli tą chorobę alkoholową. To są dzieci, które będą miały przez całe życie pod górkę i niezależnie od tego, jaki włożą wielki wysiłek, to one się nigdy nie wykształcą, będą zawsze w tej gorszej pozycji wobec swoich rówieśników. To jest coś potwornego. Myślę, że ten problem alkoholizowania się Polaków przekroczył już te granice, w których możemy używać argumentów i o zyskach dla państwa z podatków i o wolności, o prawie do przyjemności, o prawie do prowadzenia interesu. To już jest taki poziom, że my mamy wymierne straty finansowe jako państwo, które dawno przekroczyły już ewentualne zyski i mamy ogromne koszty społeczne. To już jest taki problem, z którym się chyba politycy w dużej mierze boją się zmierzyć, dlatego, że już zbyt wiele osób jest od alkoholu uzależnionych, bo my mówimy już o 2 milionach osób, które tego alkoholu nadużywają. Mówimy o prawie milionie osób, które są od alkoholu uzależnionymi. Mówimy o najczęściej stosowanej używce wśród nastolatków. Więc to jest problem, który już nam stanął jak ten słoń przed oczami i udawanie, że go nie ma, jest już zgubne dla zdrowia i dla przyszłości narodu.
No właśnie, z jednej strony są te kwestie zdrowotne, no ale z drugiej są też te kwestie właśnie finansowe. Jak będziecie chcieli przekonać swoich koalicjantów?
No myślę, że najlepiej będzie pokazać zwyczajnie statystyki, które mówią o jakich my kosztach mówimy. Ile nas kosztuje leczenie osób, które są uzależnione od alkoholu. Te osoby umierają przeważnie 16 lat wcześniej niż gdyby tego alkoholu nie piły. To są ogromne koszty finansowe. To wszystko można wyliczyć. Więc myślę, że jak zaczniemy też to wyliczać i o tym będzie dyskusja, to na pewno minister Domański będzie widział, że straty finansowe dla państwa są dużo wyższe niż zyski ze sprzedaży. Natomiast jeżeli będziemy używać tylko tych argumentów o wolności gospodarczej, wolności prowadzenia interesu, jakkolwiek by ten interes był lub nie był etyczny, no to przepraszam, zalegalizujmy twarde narkotyki, na pewno będą spore zyski. Zalegalizujmy prostytucję, od tego też można podatki pobierać, więc zawsze można sprowadzić dyskusję do absurdu. Alkohol jest używką, używanie stosowanie tej używki. Owszem, okej, ona jest elementem także, ja jestem z Lubuskiego, kultura picia wina to jest coś, co też jest takim elementem tożsamości w moim regionie, ale są pewne granice. Wszystko w nadmiarze szkodzi, nawet to, co ludziom generalnie smakuje, czy poprawia nastrój.
Marszałek Czerzasty mówił, że zanim ta ustawa antyalkoholowa zostanie, no trafi do Sejmu, to zacznie, to ukróci picie w Sejmie, mówiąc w cudzysłowie. No i od kilku tygodni już tego alkoholu w barze za kratą nie można kupić. Widzi pani jakieś zmiany?
Tragedia się nie stała. Zmienił się wystrój, jest ładnie, są bardzo dobre ciasteczka. To i też posłanki, teraz w większości posłanki, nie posłowie, w tym barze za kratą są i też towarzysko spędzają wieczory czy popołudnia, więc tragedia się chyba nie wydarzyła. Jak ktoś chce się napić, to się napije. Natomiast zmniejszanie okazji do owego picia jest zawsze dobre, bo jeżeli ktoś na przykład planuje imprezę i kupuje na tą imprezę alkohol, no to kupuje go wcześniej. Jeżeli on w nocy wychodzi do najbliższego sklepu po ten alkohol, to znaczy, że wypił to więcej niż zakładano, że się wypije. I to znaczy, że po ten alkohol pójdą już osoby, które nie będą na trzeźwo, dosłownie i w przenośni podejmowały decyzję o zakupie alkoholu, tylko będą go podejmowały, tą decyzję ją podejmowały pod wpływem alkoholu. Więc naprawdę to ograniczenie alkoholu, tej sprzedaży alkoholu, dostępności alkoholu, to już pokazują też doświadczenia innych państw europejskich, które postawiły na serio na walkę z alkoholem. Na przykład Litwa, która była takim państwem, które w pewnym momencie stanęło wobec poważnego problemu. I oni te rozwiązania prawne, które my proponujemy, już wprowadzili i mają pozytywne efekty. Więc myślę, że w naszym przypadku będzie dokładnie tak samo. Ja mieszkam w Warszawie nad Żabką. I białe kołnierzyki codziennie rano przychodzą i kupują małpki. I to już, to nie jest problem alkoholizmu, to nie jest problem w tej chwili ograniczony do jakichś tam grup, o które my kojarzymy jako grupy patologiczne, grupy w jakiś sposób powiązane, nie wiem, z przestępczością, z innymi patologiami. To jest już naprawdę poważny problem społeczny. Łącznie z tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy o wypadku samochodowym ze skutkiem śmiertelnym, to pierwszą wiadomością, jaką się podaje, to czy kierowca był pijany, czy był trzeźwy. Więc widzimy my wszyscy, że mówienie o strasznych skutkach alkoholu, nadużywania alkoholu i alkoholizmu jest naszą codziennością.
Projekt Polski 2050 mówi też o tym, żeby wprowadzić alkomat w Sejmie. To jest coś, o czym mówił marszałek Szymon Hołownia wiele, wiele tygodni temu. Pani uważa, że taki alkomat jest potrzebny?
Wie pan, ja panu powiem tak. Dla osób, które alkoholu nie piją w ogóle, bądź dla osób, które no, wiedzą, że do pracy pod wpływem alkoholu się nie przychodzi, a więc na salę plenarną czy na salę komisyjną również, na pewno będą to traktowały trochę tak jak ja, jako rodzaj takiego upokorzenia niepotrzebnego, że mi ktoś będzie badał alkoholem, gdzie przecież nie dawałam nikomu żadnych sygnałów, że się powinno mnie badać. Natomiast rzeczywiście jest parę osób w Sejmie, które taki problem ma i być może ten strach, że nie są kimś wyjątkowym, mając ten immunitet poselski czy senatorski i można ich przebadać alkomatem przy wejściu na salę plenarną, może sprawi, że będą się kontrolować. Bo my mówimy tak naprawdę o problemach dwojakich. Ludzi, którzy się już nie kontrolują swojego uzależnienia i ludzi, których trzeba leczyć z choroby alkoholowej. I mówimy także o ludziach, którzy się nie kontrolują, chociażby mogli i powinni, bo nadużywają alkoholu, ale nie są jeszcze uzależnieni. I o oddziaływaniu na te dwie grupy, żeby im ograniczyć dostępność do alkoholu, my mówimy tak naprawdę dzisiaj.
Najpopularniejszym politykiem lewicy w ostatnich godzinach jest Andrzej Szejna. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Udzielił wywiadu w jednej z telewizji, mówiąc, że posiada zegarek danej marki. Gdy został zapytany, dlaczego nie wpisał tego zegarka do oświadczenia majątkowego, powiedział, że to nie jest jednak ten zegarek. Macie w klubie ubaw stałej tej sytuacji, czy jakieś konsekwencje posła Szejny spotkają?
Ja nic nie słyszałam jeszcze, żebyśmy rozmawiali na temat jakichś konsekwencji. Na pewno pan poseł Szejna ma w tej chwili problem wizerunkowy, bo musi wyjaśnić, dlaczego nie miał tego zegarka, ale ten zegarek kosztował. Czy był na przykład używany, czy był tańszy niż te 10 tysięcy, które jest taką granicą. Więc na pewno jest to problem wizerunkowy. Kiedy się posłów o różne kwestie, na których się, mówiąc kolokwialnie, można wyłożyć pyta. No,
ale był dywanik u marszałka Czarzastego?
Tego to panu nie powiem. To musi pan pytać albo pana posła Szejny, albo pana marszałka Czarzastego. Nie wiem nawet, czy była rozmowa na temat na klubie, bo wczoraj byłam na komisji, więc na klub nie trafiłam. Być może było. To też proszę o pytania na przykład do rzecznika klubu. To jest kwestia rzeczywiście czegoś, czego się takie nieostrożne wypowiedzi, czy jakaś forma zmiany zdania na jakiś temat, czy zmiany stanowiska, zawsze jest takim uderzeniem w wizerunek danego posła. No, ja tyle, mi się Omega kojarzy z węgierskim zespołem rockowym. Już jestem taka stara, że jeszcze ich pamiętam.
Dwukadencyjność, cały czas ten projekt jest w komisji, z tego co słyszałem, no nie trafi, nie będzie sprawozdania na tym posiedzeniu. Dziś marszałek Czarzasty był pytany, co zrobi lewica. No to jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Jakie jest pani zdanie na temat tego projektu?
Ja myślę, że pójdę śladem pana marszałka Czarzastego i także nie uzyska pan ode mnie jednoznacznej opinii, dlatego że
była mowa, że nie będzie dyscypliny w lewicy.
Że nie
w tej
będzie
sprawie.
Dyscypliny, dlatego że w ramach klubu poszczególne posłanki i posłowie mają różną opinię na temat dwukadencyjności.
A pani jaka jest opinia?
Moja jest. Ja mam taki ambiwalentny stosunek do tego, bo ja byłam rzeczywiście zwolenniczką dwukadencyjności, ale jak się człowiek popatrzy na efekty, wczyta się też w statystyki. Ja mam też doświadczenia zielonogórskie i jak głosowałam za dwukadencyjnością, to mieliśmy takiego prezydenta, który rządził latami, zmieniał tylko sojusze i wydawało się, że on jest nieusuwalny. Ja też kontrkandydowałam i też nie udało mi się zdobyć wyniku, który by do drugiej tury na przykład doprowadził kogokolwiek, nie tylko mnie, przeciwko panu prezydentowi. A jednak tego wiecznie urzędującego prezydenta obywatele w czasie ostatnich wyborów odwołali, więc to się da. I takich zmian było 40% w kraju. W związku z tym rzeczywiście, jak obywatele mają dosyć, to nawet taką grupę, która trzyma tą władzę dekadami, jest w stanie usunąć. Więc to jest pytanie, czy wierzymy w demokrację, czy musimy ją trochę tam powspomagać. Więc,
czyli rozumiem, że będą negocjacje w klubie.
Tak, myślę, że będziemy też rozmawiać ze sobą i przekonywać się wzajemnie. Takie rozmowy zresztą trwają. A myślę też, że sporo osób zostanie przy swoim bezwzględnym stanowisku albo popierając dwukadencyjność, albo z niej rezygnując. No, ja jeszcze do końca nie wiem. Najbliższa jestem w tej chwili głosu wstrzymującego się. Aczkolwiek też rozmawiam z organizacjami pozarządowymi, które za tą dwukadencyjnością optowały. I one też mówią, że są ważniejsze kwestie dla demokracji lokalnej, jak na przykład jawność, którą udało się ostatnio bardzo dobrze przeprowadzić przez Sejm, dotyczącą rejestru umów, że te kwestie są ważniejsze dla jakości procesu decyzyjnego obywateli niż kwestie dwukadencyjności.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
To było Sejmowe Studio Radia RMF24 i Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, która była gościem Kacpra Wróblewskiego.